Zapraszamy na program przygotowywany w Rzymie przez ojca Tomasza Szymczaka pod tytułem Poławiając perły.
Bardzo pięknie, szczęść Boże, pozdrawiam, pokój, dobro. Z tej strony mikrofonu ojciec Tomasz Szymczak. Dzisiaj mamy poniedziałek, kolejny dzień stycznia roku 2015. Program nazywa się Poławiając Perły, a słuchacie Państwo Radia Niepokalanów. W programie Poławiając Perły co my robimy? Ano bierzemy sobie jakiś fragment Pisma Świętego, najczęściej, a właściwie zawsze, jest to fragment Pisma Świętego, który pojawiał się w liturgii niedzielnej, od chociażby wczoraj była niedziela, mieliśmy drugą niedzielę okresu zwykłego, były trzy czytania oczywiście i psalm i z jednego z tych czytań wybieramy jakąś myśl, jakąś rzecz, jakiś czasownik, jakiś rzeczownik, jakiś obraz i tak sobie o nim tutaj wieczornie gaworzymy. Bardzo mnie zawsze pociesza, nie wiem jak Państwa, ta myśl, że kolor liturgiczny, uwaga, kichnę, chyba mam jakieś przeziębienie, nie, na razie jeszcze nie. Zawsze mnie to pociesza, że kolor liturgiczny okresu zwykłego to kolor zielony, a nie na przykład szary, bo tak jak się myśli, że zaczął się w kalendarzu liturgicznym okres zwykły, to pierwsza rzecz, która mi przychodziła na myśl zawsze, to znaczy, że weszliśmy w jakąś szarość, w jakąś pospolitość, w jakąś nieciekawość. A natomiast kolor szatli trugicznych zielony nam prawdopodobnie przypomina, że nie, bratku, bratku, droga moja siostro, drogi mój bracie, kolor zielony mówi, że okres zwykły jest okresem nadziei, okresem życia, okresem chlorofilu, okresem, w którym dzieją się rzeczy, w którym rosną rośliny i życie rośnie i nam się dobrze dzieje. A nawet jak nam się źle dzieje, bo przecież i tak się może wydarzać, no to ten zielony kolor właśnie mówi o tym, że żeby coś urosło, to najpierw coś musi umrzeć. Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jak umrze, to przyniesie plon obfity. We wszystkim tym, co nam się dziwnego dzieje, we wszystkim tym, czego nie rozumiemy, zawsze, jako chrześcijanie, mamy prawo szukać zmartwychwstania. To znaczy, że jak teraz jest beznadziejnie, to znaczy, że prawdopodobnie gdzieś za rogiem się jakieś wielkie zmartwychwstanie kryje. I tak sobie właśnie na początek tego okresu, zielonego okresu, zwykłego okresu, pełnego nadziei, pełnego zieloności, wesołości, chciałem Państwu popowiadać dzisiaj o barankach. A to dlatego, że wczoraj w jednym z czytań, a właściwie w Ewangelii, Święty Jan pisał nam o baranku. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, tak mówił. No i na tę okoliczność będzie piosenka o baranku. Po angielsku będzie.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with any
To znowu ja, program nazywa się Poławiając Perły. Dzisiaj o barankach chcemy opowiadać, bo wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii, jak święty Jan opowiadał o tym, że wskazując na Jezusa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A my w czasie Eucharystii używamy tych słów, dodając błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Cóż takiego miał na myśli, kiedy Jan Chrzciciel opowiadał swoim uczniom, w słowach przytoczonych przez Jana Ewangelistę, kiedy opowiadał, patrząc na Jezusa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Cóż to on tam miał na myśli? No prawdopodobnie się nie dowiemy, ale my kiedy czytamy te słowa, to możemy sobie wyobrazić, że prawdopodobnie przywoływał wszystkie możliwe baranki ze Starego Testamentu, wszystkie możliwe obrazy, w których gdzieś pojawia się jakiś baranek. I naukowcy się głowią i dwoją, i troją, i próbują znaleźć wszystkie te baranki w Starym Testamencie, o których mógł myśleć albo które chciał przywołać na myśl święty Jan Chrzciciel. I oczywiście pierwszym barankiem, który przychodzi do głowy, to jest baranek związany z ofiarą codzienną, którą składano w świątyni. Ta ofiara nazywa się tamid, czyli taka ofiara ciągła, ofiara codzienna, ofiara stała. I to była ofiara, którą Izrael miał składać dwa razy dziennie, zatem 365 razy dwa. No, oczywiście z drobnymi wyjątkami, więc gdzieś około 720 baranków rocznie trzeba było pozabijać, żeby ten kult Panu Bogu złożyć. To jest jakaś taka myśl biblijna. I te baranki składane tam w tej świątyni, to głównie tym się charakteryzowały, że powinny być bez skazy. To znaczy miały być takie porządne baranki, nie jakieś baranki popsute czy tam lekko kulawe. I niektórzy mówią, że gdzieś, kiedy Jan Chrzciciel mówi do swoich uczniów, oto baranek Boży, wskazując na Jezusa, być może ma na myśli właśnie to, że to jest ktoś, kto jest bez skazy. To jest ktoś, kto jest doskonały. To jest ktoś, w kim nie można znaleźć żadnej winy. Inni mówią z kolei, że jakimś takim najbardziej naturalnym, pierwszym skojarzeniem, jakie jest, to jest oczywiście baranek paschalny. To jest ten baranek, którego trzeba było spożyć w noc przed wyruszeniem z Egiptu. Cały Izrael miał spożywać baranka, skropić jego krwią od drzwia swoich domów po to, żeby uniknąć śmierci. I potem ta krew tego baranka miała chronić przed aniołem, który wiedział dokładnie, gdzie mieszkają Izraelici, przechodził, przeskakiwał. W języku hebrajskim przeskakiwać to jest jedno ze znaczeń, możliwych znaczeń słowa Pascha. Przeskakiwał od domu do domu, oszczędzał pierworodnych w domach Izraelitów i potem mknął dalej. Więc niektórzy mówią, że być może kiedy Jan Chrzciciel mówi oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wspomina tego baranka paschalnego. To znaczy, że Chrystus jest kimś, kto wyprowadza nas, kto jest nowym barankiem, kto jest barankiem, który zostanie zabity. Jego krwią zostaniemy pokropieni i zostaniemy wyprowadzeni z domu niewoli, a zatem z domu grzechu, tam gdzie jest jakaś, gdzie czujemy się niewygodnie, do tego domu, w którym jest miłość Ojca, w którym czujemy się przytuleni przez Niego. Więc to jest jedna z możliwych interpretacji tego baranka, o którym mówi święty Jan Chrzciciel w Janowej Ewangelii. Jeszcze inni mówią, że być może Jan Chrzciciel odwołuje się do historii znanej z Księgi Rodzaju, do historii Abrahama, który idzie, aby złożyć w ofierze, wiedziony głosem Boga, aby złożyć w ofierze Izaaka. I kiedy Pan Bóg zatrzymuje jego rękę i mówi, nie, 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 Abrahamie, Abrahamie, zatrzymaj się, nie będziesz mi tutaj syna składał, w ofierze przyjmuję twoje posłuszeństwo, a ja sobie ofiarę upatrzyłem i nagle Abraham się ogląda i patrzy, a tam baranek uwikłany w zaroślach. O. Więc niektórzy mówią, że kiedy Jan Chrzciciel opowiada Chrystus, baranek Boży, to ma na myśli tego baranka, ma na myśli podobną historię, że tak jak wówczas oszczędził Izaakowego syna, dając jakoś, można powiedzieć, mu możliwość złożenia ofiary z baranka, znalezionego cudownie gdzieś tam w zaroślach, tak teraz on sam, Bóg, swojego syna nie oszczędzi, bo to on właśnie jest tym barankiem, który został zapowiedziany na samym początku. Niektórzy inni odsyłają do Izajasza i mówią, że Izajasz, ale również Jeremiasz, wspominają w swoich pismach baranka prowadzonego na zabicie. No nie? Baranek prowadzony na rzeź, który nie otworzył swoich ust, który jakoś był bardzo pokorny, bardzo cichutki i dał się zabić. To jest jeszcze inne z możliwych właśnie odesłań. Tym bardziej, że to właśnie u proroka Izajasza mówi się o tym, że no, sługa pański będzie tym, który weźmie na siebie nasze słabości. A Jan Chrzciciel mówi, oto baranek, który bierze na siebie, który gładzi grzechy świata. To jest jedna z możliwych interpretacji. Zobaczmy zatem, jak Jan Chrzciciel umiejętnie posługuje się obrazem. Mówi baranek, a prawdopodobnie w uszach uczniów, w uszach tych, którzy go słuchali, było mnóstwo, zadźwięczało to mnóstwem, rezonowało potężnie. Przyszły na myśl wszystkie możliwe baranki i wszystkie możliwe znaczenia, które można z tych baranków starotestamentalnych wydobyć i przypisać je Jezusowi. A zatem On jest tym, który wyprowadza na wolność, tym, który jest perfekcyjnym bez skazy, tym, który ratuje nam życie, tym, który jest dany od Boga po to, abyśmy my już nie musieli składać ofiar z samych siebie, abyśmy my nie musieli składać ofiar z ludzi, abyśmy my nie musieli składać ofiar ze zwierząt. Trochę to brzmi makabrycznie, ale zobaczcie Państwo, że no taka właśnie jest historia religii, że ta wielka nowość, jaką przynosi Jezus Chrystus, to jest właśnie nowość, że ofiara i kapłan są tym samym. Wcześniej w Starym Testamencie wspomina się również o tym, że gdzieś tam ludzi składano w ofierze i Biblia się przeciwko temu buntuje. Sama wskazuje na to, żeby składać w ofierze zwierzęta. Po cóż to w ogóle? Niektórzy mówią, że jest to jakiś taki sposób na to, żeby no przerwać, próbować poradzić sobie ze złem. No nie? Jak ludzkość radziła sobie ze złem w swoich wspólnotach? Ano radziła sobie tak, że gdzieś tam znajdowała jakieś miejsce, na które można, do którego można było złożyć całe to zło, jakiś grzech, jakieś śmieci, można powiedzieć. No więc wkładano je na głowę jakiegoś zwierzaka, symbolicznie oczywiście, potem tego zwierzaka mordowano i wierzono, że porządek jest zrobiony, no ale używano przy tym oczywiście kolejnej porcji przemocy. Jaka jest nowość Chrystusa, tej Jego ofiary? Jest taka, że mówi stop. Ja biorę na siebie wszystko, oddaję się w ofierze i teraz jest na odwrót. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, dosyć, nie chcę żadnych waszych ofiar, nie zrozumieliście, o co mi chodzi. Zatrzymuję na siebie całe zło, przyjmuję na siebie całe zło i koniec tutaj, ono, ten łańcuch zła zostaje przerwany na mnie, ponieważ nie odpowiadam złem, ponieważ sam staję się ofiarą. No niesamowita jest ta cała teologia ofiary, którą Kościół katolicki próbuje rozgłębiać, zgłębia i cały czas jakoś gdzieś pewnie powstają jakieś prace naukowe związane z tą teologią. Dlaczego w ogóle ofiara? Dlaczego się składa ofiarę? Po co ta ofiara? Dlaczego nie można było inaczej rozwiązać na przykład problemu zła, jak tylko przy użyciu ofiary właśnie takiej krwawej? To jest oczywiście tajemnica niesamowita. Niektórzy rozwiązują właśnie w ten sposób, mówiąc, że no o to chodzi właśnie, że ten łańcuch zła musi zostać w którymś momencie przerwany i Jezus właśnie to robi. Tą swoją ofiarą raz na zawsze gładzi te wszystkie grzechy, przerywa ten łańcuch zła i dzisiaj my właśnie dlatego, że On już raz to zrobił i jest to zrobione skutecznie, my już żadnych ofiar składać nie musimy, a w Eucharystii to, co robimy, to po prostu łączymy się z tą Jego ofiarą. Wpisujemy się w tę wielką Jego ofiarę, przypominamy ją i ją jednocześnie uobecniamy, stając pod krzyżem i z tego krzyża czerpiąc. To takie rozważanie o barankach, które prawdopodobnie prowadzi do tego, że jest wielkim zaproszeniem. Taka homilia jest ojca Raniero Cantalamessy, w której właśnie rozważa tą całą teologię ofiary, w której wspomina o barankach, wspomina o ciele i mówi, że no, chyba do tego jesteśmy zaproszeni, kiedy mowa jest o jakiejś ofierze, o jakimś byciu z Bogiem, do tego właśnie, do życia eucharystycznego. Do zobaczenia, że te słowa bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, że to jest jakieś zaproszenie do każdego z nas. Weź ciało moje, to znaczy mój czas, moje emocje, całą moją osobę, wszystko to, ja ci ją daję w darze. Nie chcę odpowiadać złem na to, co robisz, ale ci ofiaruję i w ten sposób się ten łańcuch zła, możliwy łańcuch zła gdzieś tam się łamie. To takie rozważania na temat baranka, na temat mnóstwa znaczeń, które ten baranek gdzieś tam może ze sobą nieść. ciekawszym jednak chyba, może nie tyle jednak bardziej ciekawym, no nie, bo wszystko jest bardzo ciekawe i gdzieś tam o życiu naszym opowiada, jest ta myśl, kiedy pytają Pana Jezusa uczniowie, którzy na to wezwanie, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, poszli za Nim, kiedy pytają Go, a gdzie Ty mieszkasz? Pan Jezus mówi, no chodźcie i zobaczcie. I idą za Nim. I ewangelista nie mówi, dokąd doszli. Mówi tylko, że to było około godziny 10. To znaczy, jak ty masz mi mówić o miejscu, a potem wskazujesz mi na czas, jakieś tutaj czasoprzestrzeń, no tak to chyba jest. I jest to niesamowita sprawa, że być może jest to jakaś wskazówka, żeby no, nie szukać gdzieś, ale teraz, teraz i prawdopodobnie tego Chrystusa znajdziemy teraz, bo On jest obecny z nami do końca świata. Jest obecny w swoim Kościele i potem, jak wczorajsze pierwsze, drugie czytanie mówiło, no, posyła nam Ducha. My jesteśmy świątynią Ducha, jesteśmy zatem częścią tego ciała, którym jest Chrystus, którym jest Kościół. No niesamowite to, ja mam coś z Nim wspólnego. Tak, mam. Moje cierpienia są jakoś związane z życiem Jego. Je są, opowiadają w mojej historii mogę odnaleźć to samo, co On przeżywał. A zatem również i zmartwychwstania, znaczy również i radość, zatem również i nadzieję, zatem również i niesamowitą moc, która pochodzi z tej nadziei, która otwiera wszelkie zakamarki mojej historii na światło, na życie, na nadzieję, na dynamikę, na płodność, na szaleństwo, na kreatywność, na wiosnę, na poezję, na wow, na wszystko. O! To tyle o barankach, to tyle o ofiarach, to tyle o Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata, to tyle o czasie i przestrzeni. Taka myśl mi się jeszcze zrodziła, że zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówi, że nie odpowiada im, gdzie mieszka, mówi chodźcie i zobaczcie. To jest chyba też wielka mądrość Jezusa, który doskonale wie, że żeby stworzyć jakąś relację potężną, relację głęboką, najzwyczajniej w świecie trzeba czasu i trzeba po prostu z kimś posiedzieć, po prostu z kimś porozmawiać. Tak a propos zupełnie tego ostatniej myśli, dzielę się dzisiaj z Państwem tak myślami nieco może chaotycznie, ale to jakoś tak mi mnóstwo rzeczy przez głowę przechodzi i tak się po prostu z nimi wieczornie tutaj dzielę. Ostatnio taki artykuł opublikował dziennik włoski, nazywa się Corriere della Sera, taki wieczornik, taki kurier wieczorny, ale to jeden z większych dzienników tutaj w tym kraju. Corriere della Sera opublikował taki artykuł, w którym mówi się o mechanizmie zakochania. Otóż jakaś tam oczywiście amerykańska pani naukowiec wykonała eksperyment, który polegał na tym, że usiadła naprzeciwko swojego kolegi, rozmawiali przez 90 minut i się w sobie zakochali. Okazuje się, że w jakiś sposób można indukować zakochanie. Cała procedura trwała 90 minut i polegała po prostu na rozmowie, na odpowiadaniu na jakiś tam kwestionariusz wymyślony wcześniej przez jakiegoś innego psychologa, który zakładał odpowiedzi na pytania. Oni po prostu usiedli naprzeciwko siebie, pytali się na przykład, a gdyby teraz się okazało, że wybucha pożar w twoim domu, to po co byś wrócił, jaką rzecz byś ze sobą zabrał? Czyli taka rozmowa, która opowiadała o marzeniach, o czymś bardzo głębokim. A gdybyś miał umrzeć, to jak nazywałaby się osoba, którą chciałbyś mieć przy sobie, która opowiada o ważnych sprawach, o śmierci, która porusza ważne sprawy. Oni po prostu w tym eksperymencie ze sobą 90 minut rozmawiali, odpowiadając na pytania bardzo, bardzo różne od marzeń, poprzez rzeczy bardzo intymne, związane z miłością, z sercem, związane z jakimiś przeżyciami z dzieciństwa. Najpiękniejszymi na przykład. Opowiedz mi o najpiękniejszych przeżyciach z dzieciństwa. No i ten eksperyment skończył się tym, że na koniec mieli po prostu usiąść, posiedzieć i przez 4 minuty patrzeć sobie w oczy. No i się wzięli, zakochali. No i oczywiście wyjaśnienie jest takie, że najzwyczajniej w świecie no taki jest mechanizm, że z kimś trzeba być, żeby nawiązać relacje. I tutaj podobno w tym eksperymencie oni nawiązali relacje na poziomie intelektualnym, no bo wymienili jakieś tam poglądy, na poziomie psychologicznym, no bo podzielili się swoimi emocjami, no również na poziomie cielesnym, ponieważ patrzyli sobie w oczy przez 4 minuty. Oczywiście niektórzy tam mówili, że brakuje jeszcze poziomu duchowego, czy tego poziomu, który zarezerwowany jest dla małżonków, poziomu seksualnego w danej relacji, ale tę relację w jaki sposób zapoczątkowano. I po co ja to wszystko mówię? Raz, żeby podzielić się nowinką, może nie nowinką, ani ciekawostką, ale przede wszystkim powiedzieć o tym, że eksperyment może dziwaczny, no i ciekawe, co im z tego zakochania tam wyjdzie, indukowanego, czy ta relacja jakoś tam się przerodzi w coś głębszego, czy nie. Ale no mówi o czymś bardzo podstawowym, no nie, że jak się gada z kimś, jak się komuś patrzy w oczy, jak się z kimś długo siedzi 90 minut, to jakaś tam iskra przeskoczy, jakaś relacja się zrodzi. I to może dlatego, kiedy Pan Jezus mówi, gdzie mieszkasz, na pytanie, gdzie mieszkasz, kiedy uczniowie go pytają, nie mówi w Kafarnaum, albo w Nazarecie, albo gdzieś tam indziej, tylko mówi, no chodźcie i zobaczcie. Czas, porozmawiają i może jakaś relacja się nawiąże. I tak jest z naszym życiem. Jestem święcie przekonany, że jeśli chcemy patrzeć na świat Bożymi oczyma, jeśli chcemy dostrzegać nadzieję na zmartwychwstanie tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma, to musimy z Panem Bogiem gadać i czas Jemu poświęcić i z Nim przebywać. I patrzeć Jemu w oczy przez 4 minuty. Albo dłużej. Uśmiecham, pozdrawiam, do usłyszenia. Made up.
Był to program ojca Tomasza Szymczaka, Poławiając perły.